Przed nami porady pedagoga i psychologa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w audycji Porady Pedagoga Psychologa. W dniu 13 grudnia 2016 roku bardzo, bardzo serdecznie witam gości pana Wiesława Janowskiego.
Szczęść Boże.
I pana Zbigniewa Ankiersteina.
Szczęść Boże.
Proszę państwa, Porady Pedagoga Psychologa to nie tylko psycholog, pedagog, lekarz, nauczyciel, czy ktoś, kto wydaje prasę, ale również ludzie, osoby, które przeżyły w jakiś sposób sytuację, która na pewien czas, dłuższy, krótszy, zaważyła na ich życiu. I myślę, że ci nasi goście są takimi osobami, które będą mogły opowiedzieć. Co prawda nie będzie dziś psychologa, ale może przy jakiejś okazji spróbujemy też porozmawiać o tym. Może psycholog, który będzie omawiał podobną sytuację, może nawiąże też do tego dzisiejszego spotkania. Ja dziś chciałabym pokazać państwu, jak wyglądało życie po 13 grudnia, ponieważ temat jest następujący. Wpływ 13 grudnia sprzed 35 laty na postawy, które przez postawy osób, które przeżyły ten okres i wpływ na ich rodziny. Taki karkołomny trochę jest ten temat, ale ustalaliśmy go tak na bieżąco, więc myślę, że głównym przesłaniem tego tematu jest, myślę, że wspomnienie tych osób, które tutaj wśród nas są. Nie wiem, może poproszę pana Wiesława, żeby pan wspomniał z naszej rozmowy wcześniejszej. Wynika, że pan był studentem. Nie wiem, jak pan Zbigniew.
Ja byłem pracownikiem PKP.
Aha, no to już wiemy.
Tak, byłem studentem. W tym czasie akurat taki był okres bardzo gorący. Przeżywaliśmy stan, strajk studencki tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego. No, został zakończony. Muszę powiedzieć, że stan wojenny był dla mnie taką cezurą, która zaważyła na, przede wszystkim na moim życiu też takim prywatnym, osobistym. Powiem, że wtedy poznałem moją żonę, z którą zawarliśmy związek małżeński, to jeszcze wtedy, kiedy się ukrywałem przed organami ścigania, więc wpływ tego stanu wojennego był no, taki dla mnie w sensie osobistym bardzo znaczący, znamienny. Ale chciałem przede wszystkim powiedzieć, że stan wojenny był pewnym sprawdzianem. No jak mówię, byłem studentem wtedy. Dla mnie to był taki sprawdzian nieoczekiwany, jak ta nagła klasówka, którą robi, powiedzmy, nauczyciel.
Życie? Żeby.
Tak, i to właśnie życie. Myślę, że tu tak Pan Bóg wymagał ode mnie postawienia się w trudnej sytuacji i zostałem sprawdzany, bo to nie sztuka, powiedzmy, mówić, że się reprezentuje jakieś wartości, a dopiero wtedy człowiek, jak się znajdzie w takim trudnym, ekstremalnie powiedziałbym trudnym położeniu, wtedy dopiero widać, czy człowiek opiera swoje życie na jakichś wartościach, które mają głęboki sens, znaczenie, czy też nie. Ja jestem wdzięczny Stwórcy za to, że mnie po prostu postawił przed tym egzaminem, bo był to trudny egzamin, dlatego że w zasadzie w ciągu dosłownie kilkunastu minut, kiedy funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa przyszli po mnie do domu studenckiego, zawalił się w pewnym sensie mój ten świat dotychczasowy, dlatego że wszystko to, co budowaliśmy przez tych kilkanaście miesięcy okresu, jak to teraz się modnie mówi, karnawału Solidarności. Wszystko to padło. Koledzy najbliżsi, z którymi miałem bliskie związki, zostali internowani. Mi się udało uciec. Ukrywałem się przez 10 miesięcy. I przyznaję, wtedy to było ogromne wyzwanie. Wtedy mogłem dopiero zobaczyć, kto ile jest wart, a przede wszystkim ile ja jestem wart, bo to był taki sprawdzian mojego stosunku. Myślę, że przede wszystkim, jak tak patrzę po latach, to jednak do mojej wiary, do Pana Boga, bo oparłem się, bo gdyby nie jego pomoc, to myślę, że bym się załamał. I stosunku do samego siebie, no i przede wszystkim do innych ludzi, w tym do naszych wrogów, do moich wrogów potencjalnych, których wtedy uważaliśmy, to znaczy przeciwników tych politycznych, czyli służby bezpieczeństwa, całego aparatu przemocy PRL-u, który nas ścigał.
Panie Zbyszku, może dokładnie pan Wiesław powiedział o sprawdzianie. Czy pan też doświadczył takiego sprawdzianu życiowego?
Myślę, że tak, że cezura czasowa od sierpnia 80 do grudnia 81 była wspaniałym okresem, tak, pełnym bardzo pozytywnych emocji. Nikt chyba niespecjalnie zwracał uwagę na zagrożenia. Nie było czasu. To ten sprawdzian, o którym wspomniał Wiesław, właśnie przyszedł właściwie 12 grudnia, ponieważ 12 grudnia do mnie o 23.25 przyjechała Służba Bezpieczeństwa. No i po godzinnej tam rozmowie, takiej przepychance słownej tutaj, prawda, że komendant wojewódzki milicji chce ze mną porozmawiać. Zdziwiłem się, co prawda, że w nocy chce ze mną rozmawiać. No ale dobrze, no, nie było wątpliwości. Beze mnie oni nie odjadą. Więc do samochodu, do Torunia.
A czy pan wtedy był w pracy?
Nie, w domu.
Ach, w domu.
W domu, tak, ja w domu byłem. No, oni mieli absolutne rozeznanie, kiedy ja pracuję. Teraz wiem, oczywiście, przedtem też wiedziałem. Ale zgadzam się, to internowanie było absolutną próbą, tym bardziej, że przez długie godziny, dopóki nie zawieziono nas do Potulic, to tak na dobrą sprawę nie wiedzieliśmy, co będzie. Nie wiedzieliśmy, nikt nic nie mówił. Myślę, że ci milicjanci byli co najmniej albo mocniej nawet wystraszeni niż my. Nas tylko niewiedza, może nie to, że przerażała, ale ta niewiedza sprawiała, że człowiek cały czas rozmyślał, co może być, co może być. Pamiętam taki moment, kiedy suką milicyjną, bez okien oczywiście, jechaliśmy z wału Sikorskiego gdzieś tam i toruniacy rozpoznawali po zakrętach przez tory, gdzie jedziemy. I chyba jedna z osób, czy dwie osoby trafiły, że jedziemy na lotnisko, część mówiła, że jedziemy na Barbarkę, no to wtedy pojawiły się
niepokoje.
No, domysły różnego rodzaju i dzisiaj można to pstryknąć palcami, natomiast wtedy, no nie, wtedy to było bardzo, bardzo realne,
tym
bardzo
bardziej,
możliwe.
Że dla mieszkańców Torunia Barbarka.
No właśnie, jednoznacznie się wiąże.
Mówi bardzo dużo i jednoznacznie się wiąże, no właśnie.
I ten okres, był nawet taki moment w celi już w Potulicach, a muszę wspomnieć o pewnym człowieku z Potulic, o Antonim Szymkowskim. Już nie żyje ten człowiek, ale to jest człowiek niezwykłej, to był człowiek niezwykłej wiary. Niezwykłej wiary. To jest właśnie ten człowiek, który ugłaskał klawiszy w Potulicach. Jednym słowem, za każdym razem, kiedy były otwierane drzwi do celi, Antoni mówił: bracie. Zawsze mówił do klawiszy: bracie. Zawsze. Co prawda klawisz potem mówił, że no tak, pan do nas bracie, a pański kolega pokazywał tu na mnie, trochę innych słów używał i ja niespecjalnie się bawiłem w jakąś etykę, tak, określania. Dla mnie to był przeciwnik, dla mnie to był wróg. Toczyliśmy bardzo poważne dyskusje w celi. Mieliśmy czas na to 24 godziny. W każdej doby Antoni był takim guru religijnym, takim guru, człowiekiem, który nas przestrzegał przed różnymi jakimiś zachowaniami nieodpowiedzialnymi. O to też szła cała dyskusja. Ale wracając do tej atmosfery, do emocji, były one oczywiście bardzo duże. Były bardzo duże, była złość, była...
Wszystkie emocje, jakie pewnie możliwe są.
Tak, negatywnych emocji, ja nie chcę ich tu wymieniać, nazywać ich. Te negatywne emocje się pojawiały. One oczywiście opadały, niekoniecznie opadały cały czas. Służba więzienna i SBC, którzy nami się opiekowali, w cudzysłowie opiekowali, starali się o to, żebyśmy my jednak niekoniecznie spoczęli na laurach. Antoni był tą osobą, która zainicjowała, żebyśmy wieczorem zawsze o ustalonej godzinie, potem była 20, modlitwę, śpiewali rotę, śpiewali hymn. To było wydarzenie dla nas bardzo ważne, ono sprawiało, że my no, nie zapomnieliśmy, tak? Dlaczego nas tutaj zamknięto? Kto na właśnie za co nas zamknięto? To samo żeśmy robili tam. Te same rozmowy, te same poglądy, te same, może inne tylko warunki sytuacyjne, ale w każdym razie było to dla służby więziennej ogromnym wyzwaniem. Nasze to codzienne, 20-minutowe, przy otwartych oknach, przypominam, zima, mróz minus 15, w celach plus 14, więc to niewiele się to różniło. Przy otwartych oknach, kiedy no, setka mężczyzn głosami, myśmy bardziej właściwie krzyczeli niż śpiewali, tak? Bo to trzeba było z siebie wydobyć całą tą, te pokłady energii, które no, raptem w nas zatrzymano. I śpiew taki churalny, modlitwa churalna była słyszana przez więźniów. Proszę sobie wyobrazić, że któregoś razu pamiętam, żeśmy troszkę opóźnili. O 20, zanim wszyscy pootwierali okna, że już tak gotowi jesteśmy, trwało to trochę i usłyszeliśmy głosy więźniów, że dlaczego jeszcze nie śpiewamy.
Kryminalne.
Dlaczego jeszcze nie śpiewamy? Oni byli od nas, ta strona, którą myśmy śpiewali, to ona była w stronę jakiegoś zakładu produkcyjnego. Tam więźniów nie było już wieczorem. Oni byli po prawej stronie, gdzieś ze 100-150 metrów od nas. Ale oni się dopominali. I okazało się potem, że oni też otwierali okna wtedy o 20, żeby nas posłuchać. Dla służby więziennej było to niesamowite wydarzenie.
Czyli tak, ten sprawdzian, jak z tej rozmowy wynika panów, każdy miał inny. Tutaj zamknięcie, jest człowiek, który trzyma to wszystko w ryzach, w pewnym sensie, tak, walka wewnętrzna ze sobą, ze swoimi emocjami. Natomiast pan, panie Wiesławie, ukrywa się. Tak. Jest pan pomiędzy, no, tu wiadomo, ktoś zamknięty, niepewność, tu niepewność jeszcze inna. Jak to wyglądało?
Myślę, że przebywanie wtedy na wolności, kiedy człowiek się ukrywał przed tymi, którzy go tam prześladowali, jest, no, jest to trudna sytuacja, dlatego że ja rozumiem sytuację Zbyszka, kiedy byli zamknięci, ale oni żyli w środowisku przewidywalnym. Każdy następny dzień wiedzieli, jak będzie wyglądał. Już po kilku tygodniach to już można było pewien mechanizm wytworzyć. Natomiast ja nie byłem pewny każdej minuty, dosłownie godziny, bo wystarczyło, że szło się ulicą. Człowiek musiał przez cały czas patrzeć za siebie, czy ktoś go nie śledzi. Wsiadałem do autobusu, to wsiadałem jako ostatni, żeby mieć pewność, czy ktoś za mną nie wsiada i mnie nie śledzi. Przyznaję, że później w kilka lat jeszcze po tym to przyłapywałem się na tym, że oglądałem się odruchowo za siebie, że wsiadałem też, starałem się ostatni wsiadać do środków tam komunikacji publicznej. No i to najgorsze, że odcięcie od rodziny, od rodziców. Już zresztą w podeszłym wieku i schorowanych. Ja nie mogłem, próbowałem im przesłać jakąś wiadomość. To po prostu listy były przejmowane. Taką wzruszającą chwilę przeżyłem po 25 latach, jak kartka na Dzień Matki, to już było w maju, którą wysłałem mojej mamie świętej pamięci. Po 25 latach dopiero mogłem dzięki IPN-owi z archiwów tych SBS-ów.
Pokazać mamie tę kartkę?
Tak, i to nie, już nie żyła.
Już nie, żyła.
Nie byłem w stanie już jej pokazać. Także tego typu skala właśnie tego napięcia emocjonalnego, że człowiek chciałby spotkać się z bliskimi, a nie może. Z drugiej strony wiem, że na pewno byli inwigilowani, bo to po latach później się okazało, że przez cały czas mieli jakieś przeszukania, że byli po prostu no, pod presją taką psychiczną żyli, bo mniej więcej raz w miesiącu czy częściej ktoś przyjeżdżał, robił przeszukanie w domu, w obejściu i tak dalej. Także była to na pewno trudna sytuacja. A z drugiej strony, no, ten ogrom też ludzkiej życzliwości, dobroci, pomocy. Przecież ja bym nie mógł nawet dnia się przetrwać, bo gdybym nie miał gdzie nocować, nie miał gdzie się odżywiać, nie miał ubrań i tak dalej. Tak. No i tutaj przyznaję, że bardzo dużo mi pomogli koledzy. No i ojcowie redemptoryści, to między innymi, no to także to bardzo miło wspominam, bo takie pierwsze miejsce mojego ukrywania to był właśnie dom zakonny ojców redemptorystów. Także to były takie wspaniałe chwile, gdzie ja po prostu w pewnym sensie płaciłem mój dług w stosunku, no, jako taki człowiek grzesznik, który po prostu, no zbyt, tak mi się wydawało jako student, żyłem z chwilą bieżącą, zbyt tak swobodnie, niby prowadziłem to działalność opozycyjną, ale to była działalność nastawiona na tu i teraz, na takie życie doczesne. Natomiast ten czas ukrywania się, szczególnie pobyt w tym domu zakonnym ojców redemptorystów, to nauczył mnie pokory, po prostu zawierzenia opatrzności tego każdej mojej następnej chwili, której nie byłem pewny.
Czyli mogę domyślać się, że też była taka modlitwa głęboka?
No tak, no, to się samoistnie nasuwało. To wszystkie modlitwy, które pamiętałem, które z dzieciństwem mnie matka uczyła, tak dalej, to wszystkie do mnie wracały. Ja po prostu czułem tę opiekę, na przykład. No tak mogę powiedzieć, że tego anioła stróża, który nade mną, jakby to było coś niesamowitego. Byłem sam na przykład i czułem obecność, jeszcze jakieś wsparcie, dosłownie. Ktoś mi mówił dosłownie, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Przecież raz byłem już w rękach na przykład patrolu z OMO i to w takiej sytuacji, kiedy mnie już prowadzili i udało mi się jeszcze wyrwać jakoś. Także dwa razy mnie ścigali, także uciekłem, także no i szczęśliwie to się zakończyło. Mówię, poznałem żonę moją, ślub wzięliśmy,
może,
tak, że były to wspaniałe.
Może właśnie teraz do tego chciałabym, czyli to jest tak, ten okres tego sprawdzianu, wielkiego sprawdzianu każdego z was i ludzi, którzy z wami są bliscy, znajomi, koledzy, sprawdzianu tej życzliwości, wierności, no i obecności przy drugim człowieku, tej pomocy. A teraz, skoro chciałabym zapytać, jaki to miało wpływ na wasze życie i rodzinne, i zawodowe, może teraz ten element chociaż byśmy poruszyli. W audycji porady pedagoga, psychologa, przypominam, gośćmi są pan Wiesław Janowski, który ukrywał się, tak, student, który ukrywał się, i pan Zbigniew Ankierstein, który został aresztowany.
Znaczy najpierw byłem internowany, tak, internowany, z tym, że chcę powiedzieć, byłem potem w stanie wojennym dwukrotnie aresztowany, odsiedziałem swoje, wychodziłem w różny sposób. Po raz pierwszy wyszedłem jako uniewinniony, a po raz drugi wyszedłem z wyrokiem w zawieszeniu, ale jednak z wyrokiem. Ale chcę powiedzieć o innej bardzo istotnej sprawie, że oprócz tego naszych przeżyć, naszych emocji, opanowywania strachu, opanowywania sytuacyjnego, to była ta druga strona, czyli rodziny, czyli żona, czyli dzieci.
Bo pan już miał żonę, tutaj była narzeczona, tak?
Ja byłem już żonaty, mieliśmy już dwójkę dzieci. Drugi syn urodził się 21 sierpnia 80 roku, więc jest on rówieśnikiem Solidarności. Ale chcę wspomnieć, że ten pierwszy okres, kiedy byłem internowany, to żona dopiero po blisko miesiącu dowiedziała się, gdzie ja jestem. I proszę sobie wyobrazić, że, bo chcę zwrócić uwagę na przeżycia tych osób, bo jak mnie zamknęli,
to ja, no, wiedziałem, to, co się
ja
ze mną
miałem
dzieje.
Tylko wytrwać, tak? Jeść dali, spać kazali, w oknach kraty, żeby nikt nie ukradł niczego z celi, tak? Drzwi zamykane też, żeby nikt się nie wkradł, więc ja byłem bezpieczny w sensie przepisów, które więzienne obowiązywały. Natomiast cały trud spadał na żonę, która została sama z dwójką dzieci. Ale żeby nie pomoc studentów toruńskich, NZS-u, żeby nie pomoc ludzi, różnych ludzi dobrej woli, i to im dalej od mojej miejscowości, tym ta pomoc była lepsza i skuteczniejsza, to chcę wyraźnie podkreślić, to byłoby bardzo trudno jej przetrwać. I kiedy jechała do Torunia, bo ja miałem dosyć szczególną sytuację. W Toruniu pracowałem, ale mieszkałem, czyli w województwie toruńskim, a mieszkałem w województwie włocławskim. Jak pojechała do Torunia dopytywać się, gdzie żeście męża wjeździli, to a mieszkał, gdzie służę, w Włocławiu. To nie my, to komenda z Włocławka. Jak pojechała do Włocławka, to myślała, gdzie pracował, w Toruniu. To nie my, to Toruń. No więc pojechała tylko raz tu i dała spokój, bo w inny sposób oni by nią manipulowali niesamowicie. Musiała po prostu umieć się w tym znaleźć i to jej właściwie należałoby się zapytać, co przeżywała, kiedy czekała. Nie wiedziała, gdzie ja jestem. W ogóle, czy ja w ogóle żyję. Nie wiedziała, żadnej informacji. Pierwszy list z Potulic wysłany, to ona dostała gdzieś około 10 czy 8 stycznia. od 12 grudnia, jak mnie zabrano z domu, nie miałam pojęcia w ogóle, gdzie jestem, czy jestem w ogóle
żadnej
żywy.
Informacji.
Żadnej informacji. Żadnej informacji. Dlatego chcę zwrócić uwagę na to, że nam, tym aresztowanym, to nie ma znaczenia na jaki okres. Naszym zadaniem było tylko wytrwać. W jak najlepszym zdrowiu, nie angażować się w żadne... Jak się człowiek jest zamknięty, to już nic nie może zrobić. Trzeba spokojnie to przeczekać, przetrwać. Jak mówiono, zamknąć nie musieli, ale wypuścić muszą. Więc tylko jest kwestia czasu. Ale zwracam uwagę na tą drugą stronę tych ludzi, rodziny, żony, dzieci, które zostały. No, starszy syn już miał wtedy 4 lata, więc 5 lat, więc już postrzegał brak ojca. No ten młodszy nie miał pojęcia. Zresztą i dla mnie ogromnym przeżyciem było wtedy, kiedy na jedno widzenie w Potulicach właśnie przyjechała żona z tym starszym synem. I to, co ona przeżyła, żeby dojechać do tych Potulic i wrócić z tych Potulic. To jest coś...
Kolejna historia coś, pewnie,
to jest
tak?
Kolejna historia, absolutnie kolejna historia. Także na to chcę zwrócić uwagę.
Dlatego właśnie tak pomyślałam, że ta audycja w takim dniu będzie na tyle ważna, że chociażby poprzez panów wspomnienia, poprzez to, że mówimy o tych narzeczonych, o tych żonach, że to będzie taki też hołd dla wszystkich innych pozostałych, bo trudno nam w takiej audycji za wszystkich powiedzieć, ale myślę, że taką dołożymy, taką kropelkę takiej radości i takiego podziękowania dla wszystkich, którzy jakieś te wspomnienia w sercach noszą. Jak narzeczona to przeżyła?
No tak, no narzeczona...
Ale to była narzeczona rzeczywiście, tak. Z pierścionkiem może zapytam.
No tak może nie zupełnie, bo nie miałem gdzie kupić tego, nawet za co kupić.
Stanu wojennego.
Tak, tak. Poznaliśmy się na strajku jeszcze przed stanem wojennym. Później mi pomogła po prostu ukrywać się, tak, że... Zawarliśmy związek małżeński też, wtedy ja się ukrywałem, wtedy jeszcze księdzu groziło 5 lat więzienia, bo to trzeba było najpierw mieć związek cywilny, a dopiero kościelny. Także to były takie sytuacje również dla kapłana, który udzielał ślubów, no, wyzywające, że tak powiem. No, chcę pomyśleć, że no, wie, na ojca redemptorystę narażałem trochę na pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, chociaż no, miał wtedy już dyspensę od biskupa, ale były to, mówię, takie sprawdziany, które w sensie takim bardzo głębokim, wewnętrznym dotykały zarówno tego, który przechodził to bezpośrednio, czyli mnie, ale patrzę na ludzi, którzy mi pomagali, to myślę, że było to wielkie wyzwanie, bo każdej takiej rodzinie, która mnie wspierała, która mnie ukrywała, no groziły sankcje za pomoc takiemu kontrrewolucjoniście, powiedzmy. Dla rodzin to muszę powiedzieć, że szczególnie mi było, mam dług wdzięczności w stosunku do rodziców, do matki, która jednak przeżyła, zresztą ojciec podobnie, przeżyła wojnę, przeżyła bardzo trudne chwile w czasie wojny, po wojnie, ze strony również, tylko nadmienię, że jej brat był katowany przez UB i tak dalej, ona to wszystko ciężko przeżyła i teraz dożyła czasów w Polsce, niby mówiło się, że Polsce niepodległej, prawda, bo tak komuniści mówili. I tu nagle jej syn najmłodszy po tylu latach jest nadal w takiej sytuacji, jak jej bracia kiedyś byli, jak jej, powiedzmy, najbliżsi, którzy w czasie wojny musieli po wojnie też się ukrywać. Także to są te polskie losy. Myślę, że mają one ogromny wpływ na nie tylko na nas, ale dawanie świadectwa o tym, co się przeżyło, no myślę, że jest to pewnego rodzaju nasz obowiązek, żeby o tym mówić, bo to teraz się pisze tę historię na różny sposób, przez różne środowiska, przez różne osoby, próbuje się deprecjonować pewne sprawy, a takie bezpośrednie uczestnictwo w tym i dawanie świadectwa po prostu odkłamuje tę rzeczywistość.
Dziękuję, że pan to mówi. Mam teraz jeszcze takie pytanie, bo czas audycji dobiega końca. Niestety jest to krótka audycja, 30-minutowa tylko. Może będzie okazja, spotkamy się jeszcze. Natomiast pytanie moje jest w tej chwili następujące. Audycja porady pedagoga, psychologa. Czy wy wtedy potrzebowaliście, czy mieliście psychologów, pedagogów, czy mieliście kogoś? Jak wyglądało to wasze wracanie do rzeczywistości?
Powrót do rzeczywistości u mnie był trzykrotny, tak? Po wyjściu z internowania, po wyjściu z pierwszego aresztowania w 83 roku i po wyjściu z drugiego aresztowania w 85 roku. Ja powrót do rzeczywistości wspominam bardzo dobrze. To jest po pierwsze radość, że się wraca do swoich. Po drugie, wspomniałem już o tym, jak człowieka zamknęli, to miał tylko przetrwać. Tak? Miał nie dać się złamać, nie dać się kupić, nie dać się namówić na co innego. Miał wrócić co najmniej taki sam, ale wzmocniony. To, czy to był miesiąc, dwa, pół roku, to nie miało żadnego znaczenia.
Dla mnie było na pewno radosnym przeżyciem przyjazd do domu rodzinnego, zobaczenie rodziców, zresztą ojciec wkrótce zmarł, tak, że miałem ostatnią szansę go jeszcze zobaczyć przed śmiercią, bo dosłownie w kilka miesięcy później już odszedł. No i to, że mogłem po prostu spotkać się z kolegami, którzy też opuścili obozy dla internowania, między innymi ze Zbyszkiem, z wszystkimi innymi, którzy, no część wyjechała na emigrację. Ale przed odjazdem jeszcze się z wieloma zdążyłem pożegnać i to były te radosne momenty, kiedy się spotkaliśmy. No i oczywiście to, że no, że rozpocząłem nowy etap w moim życiu jako człowiek już żonaty, wkrótce się urodziła córka, później syn, także no były to chwile, jedne z najbardziej szczęśliwych w moim życiu, pomimo, że to były lata 80.
No. Proszę państwa, ja chciałabym powiedzieć tak, zaprosiłam panów do audycji i nie spodziewałam się, że to będą takie żywe słowa, że to będzie taka żywa reakcja. Co prawda minęło 35 lat, ale mogłyby jakieś skazy pozostać. Natomiast w sercach i w oczach, na ustach jest uśmiech, jest radość, jest pogoda ducha. Czyli to są te cechy, które w tej chwili ja pokazuję państwu w audycji porady pedagoga, psychologa, ciesząc się, że umocnieni wszyscy z tego wyszliśmy i mam nadzieję, że dalej jako świadectwo dawane, to nie koniec, to następne pokolenia jeszcze będą zyskały, jak tylko będą chciały, jak my je przygotujemy do tego.
Wartości, które nami kierowały, są niezniszczalne.
No, muszę przyznać, że najważniejszą dla mnie rzeczą to była właśnie, że mógł później nie wstydzić się za to, co robię. To było naprawdę bardzo ważne. Pamiętam takie przesłuchanie przez esbeków, które trwało 8 godzin. Oni się zmieniali. I oni mówią, panie Janowski, im dłużej pana przesłuchujemy, tym pan ma lepszy humor. Mówię, tak, bo cóż wy mi możecie zrobić? Wy co najwyżej możecie mnie zabić. Tak powiedziałem. Ja natomiast jako człowiek wierzący nie boję się tej śmierci. I to było dla nich największy cios. Widziałem w tym momencie, że wygrana jest po mojej stronie. Dziękuję za to Matce Bożej. Za to pomoc, za opiekę wtedy. To było niesamowite.
Ja dziękuję panom, dziękuję słuchaczom audycji porady pedagoga, psychologa. W dniu 13 grudnia, 35 lat po tym trudnym dla nas wszystkim okresie, myślę, że jeszcze się spotkamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.